www.kapucyni.pl. Zakon braci mniejszych kapucynów. Portal o smaku kapucyna.
Ostatnio na ekranach kin możemy oglądać wielką produkcję polsko-włoską, film Bitwa pod Wiedniem. Jedną z głównych postaci w tym filmie jest błogosławiony Marek Saviano, kapucyn. Dzisiaj o tym filmie, o tej wielkiej postaci będziemy rozmawiać z bratem Pawłem Teperskim, Public Relations Kapucynów. Witam serdecznie.
Kłaniam się po franciszkańsku, pokój i dobro.
Przy mikrofonie Agata Rajwa, Biuro Prasowe Kapucynów. Proszę nam powiedzieć, dlaczego akurat w filmie Bitwa pod Wiedniem jedną z głównych postaci jest kapucyn, błogosławiony Marek Saviano?
Świadczą o tym fakty historyczne, ponieważ to właśnie błogosławiony Marek Saviano w sposób bardzo poważny przyczynił się do całego tego wydarzenia, którym jest Bitwa pod Wiedniem. Musimy cofnąć się do tamtych czasów. Mamy rok 1683, moment historyczny, w którym Wiedeń jest oblegany przez Turków już od dłuższego czasu i następuje moment bitwy. Oczywiście dla nas z perspektywy historii patrzymy, jest bitwa, jest to wydarzenie, wszystko można powiedzieć jest dobrze, ale te czasy były sytuacja była dużo bardziej tragiczna. Może takich parę faktów historycznych i dat. Przede wszystkim Marek Saviano, to jest Domenico Cristofori, rodzi się w roku 1631, umiera w 1699. Czyli mamy XVII wiek, Imperium Cesarstwa Austriackiego jest najechane przez Imperium Osmańskie, przez Turków i jest moment, kiedy Wiedeń jest oblegany już od 2 miesięcy. Marek Saviano, charyzmatyczna postać, bywający również na dworach cesarskich, jest w ówczesnym czasie również legatem papieskim i to właśnie dzięki niemu udało się stworzyć koalicję antyturecką. Oczywiście, jak możemy się domyśleć, były trudności, kto ma tym wszystkim dowodzić. I paradoks polegał na tym, że o mały włos, a nie doszłoby do porozumienia, ponieważ właśnie czy cesarz Austrii, czy król Polski, czy też ktoś z wojsk niemieckich i Markowi udaje się doprowadzić do tej koalicji i ostatecznie to król Jan III Sobieski mógł zostać tym, który był dowodzącym. To właśnie Marek Saviano przyspieszył bitwę pod Wiedniem o 10 dni. I dzięki temu bitwa, jak podaje Marek również w listach pisanych do króla Jana III Sobieskiego, pisze, gdyby opóźniono o 5 dni, Wiedeń by padł. Wiedeń by już bez wody, bez żywności, bez żołnierzy. I dlatego mamy do czynienia z postacią historyczną, skromnego, ale poważnego kapucyna, który również jest postacią taką charyzmatyczną z punktu widzenia religijnego. I właśnie dlatego brat Marek znalazł się wśród czołowych postaci tego filmu Bitwa pod Wiedniem.
To taki ciekawy fakt historyczny, ale też w życiu błogosławionego Marka. Jako kapucyn znajduje się w centrum, teraz już widzimy, historii. Kiedy następuje ten moment przełomowy, kiedy wychodzi, można tak powiedzieć w cudzysłowie, z klasztoru kapucyńskiego i trafia na dwór cesarski?
Marek Saviano na początku, kiedy został wyświęcony na kapłana, był tak zwanym kapłanem prostym. To znaczy, on odprawiał mszę świętą, ale nie miał pozwolenia na taką działalność apostolską, nie głosił publicznie kazań. I 9 lat po święceniach kapłańskich generał podczas wizytacji zwrócił uwagę na tego kapłana i posłał go na dodatkowe studia, aby mógł zdobyć tak zwany patent kaznodziejski. I to właśnie od momentu, kiedy Marek zaczyna głosić publicznie kazania, to jest rok 1655, okazuje się, że ma niesamowitą charyzmę, niesamowity dar. Przychodzi wiele ludzi na te kazania, to są szczególnie kazania adwentowe, wielkopostne i Marek jest również znany jako człowiek, który głosił akt żalu. Wzywał ludzi do żalu za grzechy. Taka charyzmatyczna postać, krzyczał, ukazywał krzyż Jezusa Chrystusa, wzywał do nawrócenia i naprawdę to bardzo do ludzi przemawiało. Również ważnym momentem był rok 1676, kiedy to podczas jednego z kazań, po wygłoszeniu tego kazania, została uzdrowiona za wstawiennictwem jego modlitw właśnie siostra, która od 13 lat była nieuleczalnie chora, była sparaliżowana i po jego modlitwie ona wstaje i rozpoczyna się okres wielu uzdrowień. Błogosławiony Marek Saviano jest również nazywany duchowym lekarzem Europy. Naprawdę wiele ludzi otrzymywało za jego wstawiennictwem zdrowie, ale co najważniejsze, przede wszystkim właśnie chodziło o te uzdrowienia duchowe, które wtedy miały miejsce. I Marek koniec końców dostaje się również na dwór cesarza Leopolda, cesarza Austrii, który go bardzo polubił. Ten skromny człowiek wzywał do nawrócenia i również nie bał się mówić prawdy w twarz cesarzowi. Cesarz Leopold I, postać ciekawa, historyczna, długo rządzi Austrią, wspaniały, wrażliwy człowiek, ale można powiedzieć, że miał taką wadę, mianowicie nie dostrzegał tych niedociągnięć, które miały miejsce w państwie. Był takim człowiekiem, troszkę na dzisiejszym języku byśmy powiedzieli, mało zdecydowanym, mało konkretnym. I teraz Marek Zawiano okazuje się takim jego kierownikiem duchowym, który mobilizuje go do konkretnych działań, do konkretnego podejmowania decyzji. I można powiedzieć, że tworzą taki dobry duet uzupełniający się. I właśnie dzięki temu później cesarz Leopold prosi właśnie Marka o pewne pertraktacje, również w momencie, kiedy on został wdelegowany już jako legat papieski do podejmowania działań dyplomatycznych. My jako kapucyni mamy właśnie też również to w charyzmacie, że przede wszystkim chcemy, żeby nasze działanie wynikało z modlitwy. I to widzimy doskonale w życiu błogosławionego Marka. To nie jest człowiek, który cały czas żyje poza klasztorem. To jest człowiek, który dużo spędza na modlitwie, modli się, jest przed Panem Bogiem, ale potem wychodzi i idzie, można powiedzieć, obojętnie gdzie. Możemy iść do ubogich, możemy też iść do cesarza, jeżeli taki jest wymóg chwili, jeżeli potrzeba, żeby również jemu głosić dobrą nowinę i ukazywać dobre drogi chrześcijańskiego życia.
Jakie były główne rysy duchowości w przepowiadaniu błogosławionego Marka?
W Wiedniu można zobaczyć krzyż błogosławionego Marka. To jest taki znak charakterystyczny. On wtedy, kiedy głosił, zawsze trzymał krzyż w ręce. Wspominałem już o tym rysie jego duchowości, kiedy mówił o żalu za grzechy. I to jest temat, myślę, również swego rodzaju przesłanie, które Marek zostawił, które jest również aktualne dzisiaj. Mianowicie patrzymy często na samych siebie przez różowe okulary. Często bywa tak, że dla innych jesteśmy surowi, a dla samych siebie no zawsze znajdziemy jakieś usprawiedliwienie. No bo przecież nie chcieliśmy takiego zła zrobić, ale komuś wyrządzić, no ale tak akurat się złożyło. Tymczasem Marek pokazuje sytuację człowieka taka, jaka jest ona w oczach Bożych. To znaczy, przypomina nam, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy winni śmierci Pana Jezusa, bo nasze grzechy posłały Jezusa na krzyż. I Marek bardzo mocno ukazuje ten moment, mówi, nawracajcie się. Żałujcie za wasze grzechy. Jest to punkt wyjścia niesamowicie dobry, ale przede wszystkim konieczny do nawrócenia. Nie możemy mówić o nawróceniu człowieka, jeżeli pominiemy w cudzysłowie ten drobny fakt właśnie, że człowiek jest grzesznikiem, że człowiek zawinił w stosunku do Pana Boga. Paradoksalnie to właśnie na tym można budować dopiero później całe życie chrześcijańskie. Dzisiaj widzimy swego rodzaju relatywizm w religii, że czy jakieś polityczność poprawną, że nie można ludziom mówić, że zgrzeszyli, że zrobili źle, aborcji nie chcemy nazywać morderstwem, eutanazję usiłujemy nazywać dobrą, wygodną śmiercią, a to jest wszystko kłamstwo. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Człowiek jest stworzony jako dobry przez Pana Boga, ale człowiek zgrzeszył. Dlatego mówiąc krótko, nie startujemy od zera, tylko startujemy od jakiejś sytuacji, można powiedzieć, minus. I właśnie tą sytuacją to jest egzystencjalna sytuacja każdego z nas. Jesteśmy grzesznikami. Pan Bóg nas bardzo kocha, ale my naprawdę jesteśmy grzesznikami, naprawdę mamy na swoim sumieniu grzechy, które spowodowały, że powinniśmy iść do piekła. I to dopiero miłość Jezusa Chrystusa jest tym, która przychodzi, która nas uzdrawia. I Marek zaczyna właśnie od tego i na tym się skupia. Słuchają go czasami niesamowite rzesze ludzi, mówi się nawet o 10 do 30 tysiącach ludzi, którzy przychodzili na jego kazania, są poruszeni, on pokazuje im krzyż i wzywał ich do aktu wiary. Pytał, czy wierzycie w Boga? Ludzie wtedy odpowiadali, wierzymy. I mówi, czy żałujecie za swoje grzechy? Żałujemy. I myślę, że właśnie to można było podkreślić również dzisiaj, kiedy chcemy do współczesnego człowieka mówić o Bogu. Mówi, zobacz, ty jesteś winny. Również ciebie Pan Bóg zaprasza do nawrócenia. Dlaczego? Bo ma dla ciebie niesamowite dary, niesamowitą dobroć, ale jest potrzeba stanięcia w prawdzie, powiedzenia sobie, jestem grzesznikiem, Boże, miej miłosierdzie dla mnie, a wówczas okazuje się, że ta przygoda duchowa życia z Panem Bogiem zaczyna się właśnie od tego momentu, uznania siebie za grzesznika.
A kim byłaby Europa, gdyby nie zwycięska bitwa pod Wiedniem?
Dzisiaj w parlamentach europejskich mówi się o Europie, usiłuje się przeforsować taką wizję Europy laickiej. Również w Polsce coraz bardziej forowana jest opcja laicka, która chce odciąć się od korzeni chrześcijańskich. Oczywiście patrząc ze względu na wolność człowieka, każdy jest zaproszony, żeby żyć w wolności, wyznawać wiarę, jaką jaką nie urodził się, jaką wyznaje dzisiaj, przekonania, jakie posiada. Tymczasem fałszowanie historii, myślę, właśnie polega na tym, że usiłujemy powiedzieć, że faktów, które były, że ich nie było. Chcemy powiedzieć, że bitwa pod Wiedniem miała tylko wymiar militarny, a nie miała żadnego wymiaru religijnego. To nieprawda. Król Jan III Sobieski, który udaje się z odsieczą pod Wiedeń, najpierw odwiedza liczne sanktuaria. To również jest jego modlitwa przed samą bitwą w dniu 12 września 1683 roku. Eucharystię odprawia błogosławiony Marek Zawiano. Król Jan III Sobieski wraz z synem Jakubem służy do tej Eucharystii. Mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi. I dzisiaj Europa na pewno nie byłaby tą Europą, którą jest, z korzeniami chrześcijańskimi, gdyby nie zwycięstwa bitwa pod Wiedniem, bo wtedy najazd Turków obaliłby ówczesne cesarstwo austriackie. Nie wiadomo, jak dalej potoczyłaby się oczywiście losy historii Europy, ale nie wiadomo, czy Europa byłaby dzisiaj na przykład chrześcijańska. I myślę, że warto spojrzeć na to, że tradycja chrześcijańska, ta kultura chrześcijaństwa, tak ośmielę się również to powiedzieć, wnosi niesamowite wartości. Przede wszystkim wartości poszanowania życia ludzkiego, poszanowania drugiego człowieka, poszanowania rodziny. To są wartości, które właśnie przynosi religia, których człowiek jakby sam z siebie nie ma. Dzisiaj widzimy bardzo duże zamieszanie w związku z kwestiami etycznymi, w związku z kwestiami moralnymi. I nie boję się powiedzieć tego, że jest to związane właśnie z upadkiem wiary. Kiedy człowiek traci wiarę, odniesienie do Pana Boga, wówczas sam dla siebie staje się wyznacznikiem zasad. I koniec końców okazuje się, że kiedy człowiek dla człowieka staje się wyznacznikiem, to dziwnym trafem nagle wolno zabijać pewne grupy ludzi, na przykład jakoś osoby upośledzone, albo nienarodzone, albo starsze, i oczywiście motywuje się czy to względami ekonomicznymi, czy dobrem tego człowieka. To już swego rodzaju kuriozum. Tymczasem te wartości chrześcijańskie pozwalają nam odnieść się do wartości też ludzkich, że człowiek sam w sobie ma wielką wartość. Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu i dlatego jesteśmy zaproszeni, aby szanować życie każdego człowieka, nawet tego dziecka poczętego, które jeszcze się nie urodziło. Myślę, że potrzeba od czasu do czasu również takiego spojrzenia na dziedzictwo Europy z punktu widzenia chrześcijańskiego. To nie o to chodzi, żeby teraz gloryfikować historię i pokazywać, jak wielkie chrześcijaństwo wycisnęło pozytywne piętno na Europie, że edukacja cała przyszła przez zakony, uprawa roli, którą przynieśli cystersi, i oświata, którą rozpowszechnili benedyktyni, później wszystkie inne zakony, które wniosły niesamowite dziedzictwo kulturowe również w historię Europy. Ale po prostu trzeba spojrzeć na fakty takie, jakie one są. A faktem jest, że chrześcijaństwo kształtowało Europę. Jeżeli Europa z tego chrześcijaństwa zrezygnuje, pytanie jest, jak skończy. Pytanie, czy może być dalej Europą, jeżeli nie będzie chrześcijańska.
Gdyby ktoś był zainteresowany postacią błogosławionego Marka Zawiana, ale także filmem Bitwa pod Wiedniem, gdzie może znaleźć szczegółowe informacje?
Stworzyliśmy specjalny podportal 1683.kapucyni.pl, czyli data bitwy pod Wiedniem, 1683.kapucyni.pl. Tam zgromadziliśmy materiały dotyczące osoby błogosławionego Marka, filmy spod Kalembergu, z klasztoru kapucynów w Wiedniu, gdzie również znajduje się krypta cesarzy, materiały związane z osobą samego błogosławionego Marka, także wszystkich zainteresowanych na ten portal serdecznie zapraszamy. 1683.kapucyni.pl.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był brat Paweł Teperski, Public Relations Kapucynów.
Dziękuję również. Kłaniam się po franciszkańsku. Pokój i dobro.
Przy mikrofonie Agata Rajwa, Biuro Prasowe Kapucynów.
Audycja powstała przy współpracy z portalem www.kapucyni.pl.